Przedmioty same w sobie nie mogą być ani dobre, ani złe. Dopiero to, w jaki sposób ich użyjemy, pozwala na nadanie im znaczenia. Nożyczkami możemy na przykład ciąć materiał. Mogą też zostać wbite w gardło innej osoby. Wciąż będą tym samym przedmiotem, jednak zmieni się jego zastosowanie. Co więcej, w tym drugim wypadku zostaną zabezpieczone jako narzędzie zbrodni. Kreatywność w dokonaniu morderstwa, jaką wykazała się osoba, o której zaraz usłyszycie, może Was zaskoczyć. Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem Wam o sprawie Jessie Kurczewski, Amerykanki, która zabijając przyjaciółkę skorzystała z dostępnego powszechnie specyfiku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa znajduje się on również w Waszych domach. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które pojawiają się cyklicznie. Dziękuję też osobom obserwującym. Miło jest Was tu gościć. A teraz posłuchajcie. Wisconsin to stan położony w północnej części USA, w tak zwanym regionie Wielkich Jezior. Od południa graniczy z Illinois, o którym wspominałam Wam przy okazji sprawy Roberta Crimo III. Zamieszkuje go niespełna 6 milionów osób, z czego aż 1/12 stanowią mieszkańcy polskiego pochodzenia. Wisconsin potocznie nazywany jest stanem borsuka. Myliłby się jednak ktoś, kto sądziłby, że nazwę tę zawdzięcza tym nocnym ssakom z rodziny łasicowatych. Borsukami nazywano bowiem XIX-wiecznych górników, pracujących na tym terenie i nocujących w wydrążonych przez siebie, podobnie jak borsuki, norach. Obszar słynie również z uprawy żeńszenia i produkcji pierwszego na świecie bezdrzazgowego papieru toaletowego. To również tam, w 1881 roku, stworzono przepis na lody. W Wisconsin panuje klimat umiarkowany kontynentalny, charakteryzujący się największą roczną amplitudą temperatur. Możemy zatem spodziewać się upalnego lata i wyjątkowo mroźnej, śnieżnej zimy. W południowo-wschodniej części mieści się związane z dzisiejszą sprawą, zajmujące jedynie nieco ponad 50 km kwadratowych Pewaukee, leżące w odległości około 11 km od znacznie większego i bardziej rozpoznawalnego Milwaukee. Lynn Hernan to jedna z mieszkanek Pewaukee. W 2018 roku kobieta ma 61 lat i od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Najpoważniejszym z nich jest postępująca choroba Alzheimera. Ta degeneracyjna choroba neurologiczna prowadzi m.in. do stopniowej utraty pamięci i ograniczenia funkcji poznawczych. Przekłada się to bezpośrednio na trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Osoba chora może nie być w stanie rozpoznawać nawet najbliższych osób. Często też zdarzają się przypadki zgubienia drogi do domu, wynikające z pogarszającej się orientacji w przestrzeni. Od wielu lat wsparciem w codziennym funkcjonowaniu dla kobiety jest Jessie Kurczewski, będąca zarazem córką jej przyjaciółki. Lynn Hernan nie byłaby w stanie przebywać w miejscu innym niż dom opieki, gdyby nie wsparcie asystencko-opiekuńcze, z którego korzysta średnio raz w tygodniu. Poza tym niemalże codziennie rozmawia z Jessie przez telefon. Hernan mieszka w sporym, zadbanym domu. Może sobie na to pozwolić ze względu na majątek, który zdobyła między innymi jako właścicielka dobrze prosperującego salonu fryzjerskiego. Jest znana w okolicy jako osoba oszczędnie gospodarująca pieniędzmi. Kocha zwierzęta, w szczególności koty, za to stroni od technologii. Nie korzysta z internetu i nie posiada smartfona. Jeśli tylko pozwala jej na to aktualna kondycja, chętnie oddaje się gotowaniu, a wolny czas spędza między innymi na oglądaniu starych filmów. Wspomniana wcześniej Jessie Kurczewski przychodzi na świat w stanie Wisconsin 18 lutego 1984 roku. W 2018 roku kończy 34 lata. Ma 157 cm wzrostu, ciemnobrązowe, długie włosy i piwne oczy. Waży około 50 kg. Kobieta poznała Lynn przeszło pół wieku wcześniej, gdy ta przychodziła w odwiedziny do jej mamy. Ich relacje zawsze były bardzo serdeczne, aż czasem zacieśniły się do tego stopnia, że można by je nazwać przyjacielskimi, a wręcz rodzinnymi. Mimo braku pokrewieństwa, starsza z kobiet zaczęła traktować młodszą jak swoją córkę. Kurczewski jest w związku ze starszym od siebie o 9 lat Scottem Craigiem. Mężczyzna pracuje jako technik zajmujący się nadzorem okablowania strukturalnego, pozwalającego na tworzenie sieci komputerowych i dołączanie do nich innych urządzeń, takich jak m.in. telefon. Para zaczyna spotykać się wiosną 2016 roku. Dość szybko decyduje się na wspólne zamieszkanie. Jessie wprowadza się do domu wynajmowanego przez mężczyznę. Relacja jest na tyle poważna, że Jessie i Scott poznają nawzajem członków swoich rodzin. Scott ma czworo dzieci z poprzedniego małżeństwa, które zdają się dobrze dogadywać z nową partnerką taty. Sympatia ta jest odwzajemniona. Jessie często towarzyszy partnerowi w imprezach sportowych, w których udział biorą dzieci mężczyzny. Oboje chętnie spędzają czas ze znajomymi, między innymi na przydomowych spotkaniach przy grillu, popularnych w Stanach Zjednoczonych barbecue. Co jakiś czas wybierają się też do barów. Są częstymi gośćmi w kasynie. Średnio pojawiają się tam około 2-3 razy w miesiącu. W trakcie trwania ich relacji Jessie wykonuje pracę o charakterze administracyjnym w placówkach medycznych, w tym w gabinecie stomatologicznym. Jest maj 2018 roku. Spanikowana Jessie mówi Scottowi o tym, że jej starsza przyjaciółka przedawkowała leki. Lynn ma przebywać w szpitalu w stanie śpiączki. Scott, mimo że nie miał okazji poznać kobiety, jest dość zmartwiony, ponieważ wie, ile znaczy ona dla jego partnerki. W tym samym czasie, nieświadoma kłamstw ze strony Jessie, Lynn przebywa w swoim domu w Pewaukee. 3 października 2018 roku Lynn Hernan zostaje znaleziona martwa na terenie swojej posiadłości. Ciało znajduje się w miękkim, brązowym fotelu. Tuż obok niego, na drewnianej szafce, porozrzucane są puste fiolki po lekach i plastikowa butelka. Na klatce piersiowej martwej kobiety leżą pokruszone tabletki. Podobną zawartość można też znaleźć na pozostawionym nieopodal talerzu. Wezwani na miejsce policjanci przypuszczają, że 61-latka popełniła samobójstwo. Przybyła na miejsce asystentka lekarza sądowego hrabstwa Waukesha, oficjalnie uznaje Hernan za zmarłą. Na ciele Denetki nie znajdują się żadne obrażenia, które mogłyby świadczyć o tym, że zmarła doświadczyła przemocy o charakterze fizycznym, Nie występują też tak zwane rany obronne. Zabezpieczony do badań toksykologicznych materiał jasno określa przyczynę zgonu, a jest nią przedawkowanie tetryzoliny. Tetryzolina, znana również jako tetrahydrozolina, to organiczny związek chemiczny będący w postaci chlorowodorku składnikiem niektórych kropli do oczu i kropli do nosa. Dzięki swoim właściwościom obkurczającym naczynia krwionośne wykazuje skuteczność w leczeniu zapalenia spojówek, nieżytu nosa, zapalenia zatok i alergicznych stanów zapalnych. Tym, co warto podkreślić, jest fakt, że nie występuje ona w lekach przyjmowanych doustnie, w tym w lekach, które odnaleziono na ciele Lynn Hernan. Scott dowiaduje się od Jessie, że Lynn nie wybudziła się ze śpiączki i zmarła w szpitalu, do którego jego partnerka rzekomo jeździła wielokrotnie podczas ostatnich miesięcy. Kurczewski, która nigdy nie należała do oszczędnych osób, zaczyna wręcz kompulsywnie wydawać ogromne sumy pieniędzy. Możliwe, że najbliżsi uznają, że jest to jej sposób na uporanie się z żalem po śmierci przyjaciółki. Jessie w rozmowie z partnerem wspomina o tym, że być może warto byłoby zastanowić się nad zmianą mebli w trzech pokojach ich wynajmowanego domu. Mężczyzna odpowiada, że nie widzi takiej potrzeby. Krótko po tej rozmowie, gdy wraca do domu, odkrywa, że partnerka uznała inaczej, w całości finansując ten zakup. Zaskakuje też propozycja, którą składa byłej żonie Scotta, Jacqueline Garlowski. Jessie, wiedząc, że najstarsza córka Jacqueline i Scotta przebywa w Tajlandii, proponuje, że sfinansuje kobiecie bilety lotnicze. Ta jednak odmawia. 9 lipca 2019 roku Jessie Kurczewski zostaje zatrzymana. Tego samego dnia odbywa się przesłuchanie, podczas którego Kurczewski utrzymuje, że Hernan miała problemy z alkoholem. Jej zdaniem nie tylko go nadużywała, ale też mieszała wódkę z przyjmowanymi lekami. Po aresztowaniu partnerki Scott w końcu dowiaduje się prawdy i postanawia zakończyć ten toksyczny związek. Na sali sądowej wspomina, jak funkcjonariusze przyszli do domu, w którym mieszkał Jessie, i niemalże wywrócili go do góry nogami, szukając dowodów mogących świadczyć o winie kobiety. Mężczyzna musiał też oddać swój telefon komórkowy, który zwrócono mu po 2 dniach. Jessie zawiodła nie tylko zaufanie osoby, która od lat traktowała ją jak córka, ale też partnera, którego nieustannie okłamywała. Podczas procesu sądowego zostaje ujawniona również rozmowa między byłą już wtedy parą. Jessie dzwoniła do Scotta z aresztu, próbując wytłumaczyć mu, że nie mówiła prawdy, ponieważ chciała go bronić. Ten jednak nie zmienia decyzji w sprawie rozstania. Podczas przesłuchania kobieta ma spięte włosy, czarny kardigan i ciemne spodnie. Mówi dość głośno, wciąż powtarzając, jak dobrze znała Lynn. Jej zachowanie można określić jako pasywno-agresywne. Wyraźnie stara się zamaskować złość i niezadowolenie poprzez zaznaczenie braku wiedzy przesłuchującego na temat zmarłej, przeplecione zupełnie nieadekwatnym do sytuacji śmiechem. Poinformowana o wynikach badań toksykologicznych, Jessie pyta, czym jest substancja, o której mówi przesłuchujący ją detektyw. Gdy dowiaduje się, że to składnik kropli do oczu, momentalnie stwierdza, że jej starsza przyjaciółka używała ich w nadmiarze i zawsze prosiłaby kupować jej kolejne opakowania. Miała tłumaczyć to wyjątkową suchością gałek ocznych i związanym z tym dyskomfortem. Uważa, że Lynn wręcz z tego słynęła. W toku śledztwa ani jedna osoba z jej otoczenia nie jest w stanie potwierdzić tych rewelacji. Kobieta wychodzi za kaucją, po czym ponownie jest zatrzymana w czerwcu 2021 roku. Zmieniają się jej obrońcy, a także wersje, które sama przedstawia. Na sali sądowej wyjdzie na jaw, że Kurczewski podczas przesłuchania jedynie udawała, że nie wie, czym jest tetryzolina. Okazuje się, że już pół roku przed przesłuchaniem, 13 stycznia, wymieniała ze Scottem wiadomości SMS, wspominając o tej substancji. Ich korespondencja została przedstawiona jako jeden z zabezpieczonych dowodów. Przytoczę Wam teraz wybrane fragmenty tej rozmowy, dodając, że dzień wcześniej para się pokłóciła, a Jessie wyszła bez partnera na imprezę. Nie będzie to wyszukany język wypowiedzi, ale myślę, że to dobrze. Dzięki niemu możecie lepiej poznać styl pisania i mówienia Jessie, a może przez to i ją samą. Jessie. Scott, nie czuję się dobrze. Wiem, że jesteś na mnie zły i przepraszam, ale już dwukrotnie tego ranka wymiotowałam krwią. To nie jest normalne. Czuję się bardzo chora. Później następuje dość obrazowy opis dolegliwości żołądkowych, których doświadczać ma kobieta. Scott odpisuje. Przykro mi, też teraz bardzo źle się czuję. Co konkretnie dolegało mężczyźnie? Niestety na to pytanie nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi. Po jakimś czasie Jessie pyta, czy Scott czuje się lepiej. Ten jednak zaprzecza. Jessie. Przykro mi, skarbie, ja też teraz czuję się dość kiepsko. Powiedzieli, że mam bardzo złe ciśnienie, cała się teraz trzęsę, serce wyskakuje mi z piersi. Kazali mi pić szalone ilości wody. Jeśli to szybko nie pomoże, podadzą mi płyny w kroplówce. Pielęgniarka przychodzi co 2 minuty, żeby sprawdzić, jakie mam ciśnienie. Mam we krwi śladowe ilości tetrahydrozeliny. Lekarz powiedział, że to właśnie ma wpływ na moje ciśnienie krwi i dlatego czuję się jak gówno. Powiedział, że to główny składnik kropli do oczu. Co do kurwy. Jestem teraz przerażona. Powiedział tak dużo rzeczy, że jestem w kompletnym szoku. Zadał mi masę pytań o to, gdzie byłam, z kim byłam i o wszystkie te gówna. Muszę iść na rentgen na klatki piersiowej i na kroplówkę. Muszę przyjąć to gówno z węglem. To takie paskudne. Nie chcę. Kobiecie prawdopodobnie chodziło o lek z węglem aktywnym, przyjmowany między innymi podczas zatruć związkami organicznymi. W tej sytuacji zazwyczaj podaje się go dożołądkowo, korzystając ze specjalistycznej sondy. Czekam teraz na rentgen i znowu się trzęsę. Czytam o tym w internecie i powinnam przestać. Scott. Jezus Maria, postarajmy się uspokoić. Jessie. Powiedział, że ludzie dodają to innym ludziom do napojów. Przez cały czas powiedział, że to nie ma smaku i ludzie tego nie zauważają. Kto do chuja robi coś takiego? Potem Jessie zaczyna zastanawiać się, czy to żart ze strony Majka, który jest znajomym pary i jednocześnie jedną z osób, która towarzyszyła jej podczas imprezy. Scott jednak stwierdza, że nie ma pojęcia, kto mógłby posunąć się do czegoś takiego, ale nie widzi powodu, dla którego wspomniany Mike miałby to zrobić. Jessie odpowiada w emocjonalnym tonie. Nie wiem, kurwa, poważnie, chce mi się płakać. Nie mogę w to uwierzyć. Czytałeś o tym gównie? O mój Boże, po prostu chcę wrócić do domu.
Następnie Scott zaczyna dopytywać partnerkę o to, w czyim jeszcze towarzystwie bawiła się poprzedniego wieczoru. Wyraźnie stara się ustalić, czy któraś z tych osób byłaby w stanie posunąć się do tak niebezpiecznego zachowania. Przed Wami mój ulubiony monolog autorstwa Jessie. Jeśli trudno się Wam tego słucha, uwierzcie, jesteśmy w tym razem. Obiecuję jednak, że już za chwilę wspólnie wydostaniemy się z tego pełnego hipokryzji słownego rynsztoka. Tymczasem Jessie.
Ta cała sprawa mnie martwi. Można od tego umrzeć. Nie widzę powodu, by ktoś z nich miał to zrobić. Lekarz powiedział, że to nowa moda na mieszanie tego z alkoholem. To jak pigułka gwałtu, ale inne. Zostawiliśmy nasze napoje raz, kiedy poszliśmy palić. Pamiętam wszystko, co działo się przedtem. Do czasu, aż nie poszliśmy do wyjścia, wtedy zaczęłam zapominać. Nie wiem nawet, co się tam wydarzyło, poza dotarciem i Tomim mówiącym mi, że muszę wyjść. Ciągle próbuję rozgryźć tę noc i mam tylko skrawki. Nie lubię się tak czuć, nie chcę więcej wychodzić. Mike powiedział, że wydawałam się być też nieobecna. Czuję się zawstydzona i głupia. Musieli też powiadomić o tym policję. Nie muszę z nimi rozmawiać, ale i tak musieli to zgłosić. Lekarz powiedział, że to bardzo poważne i są do tego zobowiązani, ponieważ to traktowane jest jak zatrucie. Później Kurczewski informuje partnera, że jej stan uległ poprawie. Nie jest w pełni jasne, dlaczego Jessie wymyśliła tę historię i postanowiła użyć jej w wiadomościach do partnera. Możliwe, że liczyła na to, że dzięki temu Scott skupi się na jej stanie zdrowia, zacznie jej współczuć i przestanie być na nią zły. Inna możliwość to potrzeba chociaż częściowego przyznania się do winy. Dla Jessie musiało być jasne, że wydarzenia z domu Lynn powinna zostawić dla siebie. Z drugiej jednak strony mogło ciążyć jej to na tyle, że postanowiła ubrać fakty w fałszywe okoliczności i tak zmodyfikowane przedstawić komuś bliskiemu. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Niewykluczone również, że Jessie chciała w ten sposób stworzyć sobie podwaliny do opowieści dotyczących tego, że jej przyjaciółka została zatruta, a później być może ten sam człowiek próbował skrzywdzić też ją. Proces Jessie Kurczewski rozpoczyna się 24 października 2023 roku i trwa 3 tygodnie. Podobnie jak w przypadku Davida Tronesa, o którym opowiadałam ostatnio, również ta sprawa jest transmitowana na żywo. Kobieta zostaje oskarżona zarówno o morderstwo, jak i o kradzież. Pamiętacie wydatki, na które pozwalała sobie po śmierci starszej przyjaciółki? Śledztwo pozwoliło na stwierdzenie, skąd pochodziły trwonione przez nią pieniądze. W trakcie dochodzenia okazało się, jak naprawdę wyglądała sytuacja z dnia 3 października 2018 roku. Jessie dodała zawartość 6 opakowań popularnych kropli do oczu Visine do wody mineralnej, którą następnie podała Lynn. Nie musiała wlewać ich siłą do gardła kobiety. Przecież ta bezgranicznie jej ufała. Chociaż obrona próbowała przedstawić Hernan jako miłośniczkę alkoholu i leków, a sama Kurczewski w pewnym momencie stwierdziła, że jej znajoma pragnęła śmierci, a ona kierując się empatią postanowiła jej jedynie pomóc. Znaleziono coś, co trudno było zakwestionować. Historia wyszukiwania treści w przeglądarce internetowej ujawniła, że Jessie niedługo przed śmiercią Lynn wyjątkowo intensywnie interesowała się informacjami na temat domowych trucizn. Pytała też o działanie cyjanku potasu. Najwidoczniej jednak doszła do wniosku, że dostępne bez recepty krople są łatwiejsze do zdobycia i nie wzbudzą niczyich podejrzeń. Dodatkowo inni znajomi Hernan stanowczo zaprzeczyli, by ta kiedykolwiek podzieliła się z nimi myślami o charakterze rezygnacyjnym. W jej zachowaniu również nic nie wskazywało na to, by planowała odebrać sobie życie. Gdy Jessie upewniła się, że kobieta wypiła zawartość plastikowej butelki, którą potem znaleziono na szafce przy jej martwym ciele, zabrała jej kartę kredytową, zamknęła za sobą drzwi i wybrała się na zakupy. Beztrosko oddawała się tej przyjemności, mając pełną świadomość tego, że w tym samym czasie jej ofiara prawdopodobnie już nie żyła. Założyła nawet konto,
korzystając z personaliów zamordowanej 61-latki. Nie ograniczała się jedynie do zakupów stacjonarnych. W pewnym momencie paczki do jej domu przyjeżdżały wręcz hurtowo. To właśnie swój adres zamieszkania podała jako adres dostaw produktów zamawianych rzekomo przez Lin. Co więcej, część skradzionych pieniędzy przeznaczała na gry w kasynie i wizyty w spa. Kurczewski ukradła Hernan łącznie około 290 tysięcy dolarów. Jedno z jej kont opróżniła do tego stopnia, że zostało na nim niecałe 100 dolarów. Spieniężyła również bransoletka, którą pokrzywdzona w chwili śmierci miała na sobie. Lin nie była jednak jej pierwszą ofiarą. Gdy Kurczewski pracowała w klinice Westside Healthcare, złożyła wnioski o uzyskanie tzw. szybkich pożyczek, wykorzystując do tego dane osobowe dwóch pacjentów. Otrzymała pieniądze w łącznej kwocie 4000 dolarów. W czerwcu 2010 roku zaciągnęła pożyczkę na dane swojej matki, Jennifer Flower, w kwocie 6600 dolarów. Zrobiła to bez jej wiedzy i zgody. Potem próbowała powtórzyć ten proceder, składając kolejne wnioski na dane Flower. Pożyczkę o wartości 2500 dolarów w gotówce i 6350 dolarów w czeku. Nie mam jednak pewności, czy ta została jej udzielona. W tym samym roku otworzyła konto oszczędnościowe na nazwisko matki przyjaciela. Okazuje się również, że korzystała z pieniędzy Hernan jeszcze za jej życia, o czym świadczą rachunki z kasyn, opiewające na kwoty w wysokości 31 tysięcy dolarów i niemalże 23,5 tysiąca dolarów. Biorąc pod uwagę, że dla pieniędzy była w stanie skrzywdzić nawet własną matkę, mało wiarygodne wydają się być słowa obrońcy, mówiącego o niezwykłej więzi łączącej oskarżoną z ofiarą. Cytuję. Gdyby Lin Hernan była tu dzisiaj, powiedziałaby: zwariowałeś, oskarżycielu? To moja córka, którą posadziłeś przy tamtym biurku. To moja córka. 14 listopada 2023 roku Jessie Kurczewski zostaje uznana za winną stawianych przed nią zarzutów morderstwa pierwszego stopnia oraz dwóch kradzieży. Słysząc to, Kurczewski zaczyna płakać. Być może kobieta sądziła, że równie łatwo co partnerem i innymi osobami w jej życiu przyjdzie jej manipulować wymiarem sprawiedliwości, którego wyraźnie nie doceniła. Co zaskakujące, to nie jest koniec tej historii. Koleżanka Kurczewski, Jessica, 25 listopada 2023 roku otrzymuje 37-stronicowy list. Kobiety poznały się w więzieniu. Po wyjściu Jessica na wolność nadal utrzymywały ze sobą kontakt telefoniczny. Nie jest jasne, w jaki sposób list został dostarczony do Jessica, ponieważ nie przeszedł przez system pocztowy. Nie było na nim ani znaczka pocztowego, ani stempla. W przesłanym, nie bójmy się tego określenia, eseju znajdują się m.in. instrukcje, co powinna zrobić znajoma, jeśli chciałaby pomóc Jessie. Jest to wprost zatytułowane jako wskazówki, a długą listę rozpoczyna stwierdzenie. To, czego potrzebuje. A teraz trzymajcie się mocno. Nadawca prosi m.in. o to, by koleżanka stworzyła nagranie dźwiękowe, podając się za Hernan i przyznając do popełnienia samobójstwa. Co więcej, list zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób mówiła Lin. Nadawca posuwa się jeszcze dalej, proponując, by na nagraniu słyszalna była też muzyka lub film, które nie tylko pomogą rozproszyć uwagę odbiorcy od nagranego głosu, ale też pozwolą na uwiarygodnienie wersji o autorce nagrania. Ostatecznie
Hernan była fanką starych filmów. Gdyby jeden z nich pojawił się jako tło nagrania, materiał mógłby brzmieć bardziej autentycznie. W liście pojawia się również lista przydatnych rzeczy, takich jak stara, tania kaseta, na której ma zostać nagrane wyznanie, jak również przypomnienie o konieczności założenia rękawiczek. Dzięki temu policja nie będzie w stanie zdjąć odbitek palców z dostarczonej przesyłki. Znajoma zostaje poinstruowana również o skorzystaniu z gotówki i dokonaniu zakupu kasety z wykorzystaniem kasy samoobsługowej. Jessica informuje służby o otrzymaniu prośby o wyświadczenie specyficznej i zdecydowanie niezgodnej z prawem przysługi. Jesse Kurczewski natomiast wypiera się na pisania czegokolwiek. W liście z kolei pojawia się informacja, że na pomysł jego napisania wpadli reprezentujący Jesse prawnicy. Ci, zaprzeczając jakiemukolwiek udziałowi w tworzeniu wiadomości, decydują się zrezygnować z pełnienia funkcji obrońców Kurczewski, która stwierdza, że nie jest w stanie wypowiadać się bez obrońców i wnosi o przydzielenie jej kolejnych. Wszystko to znacząco opóźnia jej sprawę. Deklaracją Kurczewski zdają się przeczyć zawarte w liście detale sugerujące, że nadawca musiał dobrze znać osobę, do której napisał. Co więcej, list został napisany na kartkach, które z drugiej strony zawierały notatki z procesu. Wszystkie były też zgięte na pół. Właśnie na takich kartkach Jessie zawzięcie notowała podczas zeznań świadków. Ostatecznie mimo prób manipulacji, licznych kłamstw i kilkukrotnego zmieniania wersji wydarzeń, Jesse Kurczewski za dokonanie morderstwa pierwszego stopnia otrzymuje karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe oraz dodatkowe 10 lat kary pozbawienia wolności za kradzieże, których się dopuściła. Zastępczyni prokuratora okręgowego komentuje to krótko, mówiąc: dzisiejszy wyrok jest krokiem w kierunku zamknięcia tego rozdziału dla tych, którzy opłakują Lynn, i jest jasnym komunikatem, że nasze społeczeństwo nie będzie tolerować celowych aktów odebrania komuś życia. Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was interesujący. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w tej sprawie wizja zdobycia dóbr materialnych całkowicie pozbawiła sprawczynię kręgosłupa moralnego. A może ta nigdy go nie miała? Zastanawiam się też nad tym, jaką rolę odegrało możliwe uzależnienie. Bardzo często słysząc o osobach uzależnionych, pierwsze, co może przyjść nam na myśl, to uzależnienie od alkoholu bądź substancji psychoaktywnych. Istnieje jednak szereg uzależnień behawioralnych związanych z przymusem wykonania jakiejś czynności. Należą do nich chociażby seksoholizm, zakupoholizm, zaburzenia odżywiania polegające na kompulsywnym spożywaniu relatywnie zbyt dużej ilości jedzenia, czy właśnie uzależnienie od hazardu, które mogło występować u Kurczewski. Osoba uzależniona wykonuje daną czynność, by poczuć ulgę. Gdy tego nie zrobi, zmuszona jest zmierzyć się z rosnącą frustracją i złością, która nierzadko ewoluuje w zachowania agresywne. Nie byłabym sobą, gdybym w tym momencie nie skorzystała z okazji do przemycenia treści edukacyjnych. Jeśli podejrzewasz występowanie uzależnienia behawioralnego u siebie bądź osoby ze swojego otoczenia, nie bój się skorzystać z telefonu zaufania dla osób zmagających się z tym problemem. Numer podaję w opisie odcinka. Infolinia działa codziennie od godziny 17 do godziny 22. Wyjątkiem są święta państwowe. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, na przykład w postaci komentarza bądź polubienia. Pamiętajcie też proszę o subskrybowaniu kanału. Podcast powstaje w godzinach nocnych. Odcinki publikuję cyklicznie, w każdy wtorek o 1 w nocy. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc. Do usłyszenia. Thank you.